zdrowie.
Niewłaściwa dieta może być przyczyną dolegliwości jelitowych, bo choć jedzenie należy do przyjemności, czasami spożyte potrawy nie dają o sobie zapomnieć. Dotyczy to również żywności powszechnie uznawanej za zdrową. Jedną z przyczyn może być SIBO. SIBO to zespół rozrostu bakteryjnego jelit, co daje charakterystyczne objawy, zwłaszcza po spożyciu konkretnych grup produktów. Namnażanie się mikroorganizmów w przewodzie pokarmowym wywołuje nadmierne procesy fermentacyjne i dolegliwości głównie jelitowe.
SIBO to nienaturalny, zbyt liczny przerost mikroorganizmów w jelicie cienkim, których środowiskiem jest jelito grube. Dodatkowo, oprócz przerostu flory bakteryjnej jelita, następuje rozrost metanogenów, które produkują metan. I to właśnie nadmiar wodoru i metanu wiąże się z dolegliwościami jelitowymi, które towarzyszą i SIBO, i IMO.
Doktor inżynier Karolina Nowosad, poradnia dietetyczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Występuje nadmierna kolonizacja jelita cienkiego właśnie przez mikroorganizmy. Dochodzi do naruszenia struktury jelita cienkiego i kosmków jelitowych, co w konsekwencji może prowadzić do nieprawidłowego wchłaniania wielu składników odżywczych, które są przyjmowane wraz z pożywieniem, a to w konsekwencji prowadzi do różnych niedoborów żywieniowych. Zazwyczaj najczęstszymi objawami SIBO to przede wszystkim gazy, wzdęcia, uczucie rozpierania w jamie brzusznej, ale również biegunki, zaparcia czy zmienny rytm wypróżnień. Dodatkowo takim kolejnym objawem SIBO może być zmęczenie. Bardzo często pacjenci u dietetyków narzekają na takie przewlekłe zmęczenie, a w badaniach laboratoryjnych wychodzi podwyższony poziom kwasu foliowego przy zmniejszonym stężeniu witaminy B12 ze względu po prostu na złe wchłanianie w jelicie cienkim. Przede wszystkim nasilenie objawów SIBO może występować po spożyciu kiszonek, probiotyków czy surowych warzyw i owoców. Podstawą dietoterapii w SIBO jest ograniczenie spożycia produktów wysokofermentujących. Oznacza to rezygnację z probiotyków, np. inuliny, polioli i innych słodzików oraz poprzez obniżenie spożycia błonnika pokarmowego.
Na zdrowie.
Jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim skontaktować się z lekarzem i wykonać badania oraz z dietetykiem i zmienić nawyki żywieniowe. A skąd się bierze SIBO?
Skąd się bierze SIBO? Na to pytanie tak naprawdę nie ma konkretnej odpowiedzi. Ile przypadków, tyle możliwych przyczyn. Najczęściej SIBO ma swoje podłoże w innej chorobie. Na przykład przyczyną SIBO są choroby autoimmunologiczne czy długotrwałe leczenie infekcji za pomocą antybiotyków, a dla mnie pod względem dietetycznym najważniejszy czynnik to upośledzenie pracy mioelektrycznego kompleksu wędrującego MMC, który najczęściej występuje u osób, które spożywają sporą ilość posiłków w ciągu dnia. Ten MMC działa niczym szczoteczka, która po zakończeniu jedzenia przesuwa treść pokarmową do dystalnej części układu pokarmowego, hamując możliwość zatrzymania się balastu w którymkolwiek fragmencie jelit. Wydzielanie MMC rozpoczyna się 1,5 godziny po zjedzeniu posiłku, a jeden cykl jego pracy trwa od 2 do 4 godzin. Dlatego tak ważnym elementem jest dbałość o przerwy między posiłkami, post nocny, a także niepodjadanie między pełnymi posiłkami. Jednym ze sposobów wspomagania leczenia SIBO jest dieta low FODMAP. Jest to dieta o niskiej zawartości fermentujących oligosacharydów, disacharydów, monosacharydów i polioli. Na przykład zalicza się do nich fruktozę, tutaj eliminujemy owoce, miód, słodycze, laktozę, która występuje w produktach mlecznych, fruktany, pszenica, czosnek, cebula, galaktany, m.in. w roślinach strączkowych, czy poliole, takie jak ksylitol, manitol czy erytrol. Jeśli zauważył Państwo wymienione przeze mnie objawy, należy skierować się do gastroenterologa, który poprzez wykonanie odpowiednich badań, m.in. na przykład wodorowego testu oddechowego, stwierdzi, czy jest to właśnie SIBO, czy może jakaś inna choroba jelit, na przykład zespół jelita drażliwego. Po potwierdzeniu przez gastroenterologa choroby należy zwrócić się do dietetyka, aby stworzył dla Państwa spersonalizowaną dietę.
Zanim jednak wybierzemy się do dietetyka, warto też przygotować 7-dniowy dzienniczek żywieniowy, w którym należy zapisywać, co spożywaliśmy, kiedy i jakie objawy wystąpiły. To pozwoli na szybszą diagnozę.
Na zdrowie!